Zadanie Angażuj i wspieraj. Poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.
Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Angażuj i wspieraj. Poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego. A dzisiaj z naszym ekspertem, panią Katarzyną Podolską-Skotak, która jest terapeutą, psychologiem klinicznym, pedagogiem i specjalistą psychoterapii uzależnień, będziemy rozmawiać o seksualności i o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o seksie. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry, dzień dobry.
No właśnie, czy mówienie maluchom o bocianach i kapuście to jest właściwy kierunek? Może zacznijmy od tych najmłodszych dzieci.
Generalnie trzeba rozmawiać jak najwcześniej, natomiast o bocianach rozmawiałabym troszkę później, nie z maluchami. Z maluchami rozmawiamy prostym językiem, ale prawdziwym językiem. Rozmawiamy o przytulaniu, o miłości, o wzajemności. Małym dzieciom naprawdę one nie są zainteresowane szczegółami seksu, szczegółami powstawania dzieci. Nie mają takiej rozbudowanej też świadomości. W związku z tym prostym, łatwym językiem dzieci przyjmują. Jest bardzo wiele fajnych pozycji, które pomagają rodzicom rozmawiać z maluchami właśnie o
seksualności.
Książeczki z obrazkami, o tym, skąd się właśnie biorą dzieci, jak dziecko jest zbudowane, jakie są różnice między chłopcem i dziewczynką. Jest mnóstwo takich bardzo fajnych pozycji, które przychodzą z rodzicom z pomocą. Też dzięki temu rodzice nie muszą się wstydzić, bo dużo łatwiej jest przeczytać, pokazać na obrazku, niż samemu różne rzeczy powiedzieć. Natomiast no właśnie, o bocianach rozmawiamy później.
Seks to jest temat tabu, dla niektórych również dorosłych się wstydzą. Pani Katarzyno, czy nazywanie narządów płciowych, tak jak one się nazywają, czy wymyślanie dla nich jakichś takich zdrobniałych nazw. Czy nazywanie na przykład penisa penisem, waginy waginą, to jest właściwy kierunek?
Ja myślę, wszystko zależy od rodzica, wszystko zależy od dziecka, od tego, w jaki sposób sobie o tym będziemy myśleć. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, żeby odbywało się to przede wszystkim w takiej swobodnej atmosferze. Natomiast musimy liczyć się z tym, że dzieci mają dużo większy dostęp do informacji w dzisiejszych czasach, niż to było 20-30 lat temu. W związku z tym spotkają się ze sformułowaniem właśnie penis, wagina, piersi. No i tutaj, żeby nie było jakichś krępujących sytuacji. Jeżeli to jest dla nas trudne, używać zamiennie, natomiast żeby dzieci też znały prawidłowe nazwy. To ułatwia potem też w różnych sytuacjach funkcjonowanie, dlatego że łatwiej jest dzieciom stawiać granice, jeżeli mają ponazywane właściwie narządy płciowe, czy te strefy intymne, dlatego że jeżeli jest też taka pieszczotliwa forma, to dużo łatwiej jest te granice dziecka przekroczyć, niż jeżeli dziecko też zna takie standardowe, dorosłe nazwy, medyczne, lekarskie.
Wspomniała pani, że o bocianach rozmawiamy później, czyli kiedy?
Myślę, że wtedy, kiedy dziecko już jest gotowe na to, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje świat. Ja o bocianach mówię w zupełnie innych okolicznościach. O bocianach mówię w sytuacji, kiedy rozmawiamy z dziećmi na temat adopcji, na temat rodzin zastępczych, czyli też relatywnie wcześnie. Jeżeli zwłaszcza dziecko jest adoptowane, to warto o tym mówić jak najwcześniej. I rzeczywiście wtedy instytucja bociana bardzo nam się przydaje, bo ja mówię, że tak są bociany. Bociany przynoszą dzieci. Że taki bocian to właśnie to jest taki pan albo pani siedzący w takim ważnym miejscu, który się nazywa sąd, bardzo poważnie ubrany, z togą, ze złotym łańcuchem. I że właśnie taki bocian przynosi do rodzin, gdzie nie można mieć dzieci, w sposób naturalny, przynosi dzieci w inny sposób. Ja zawsze mówię, że niektóre dzieci są przyniesione przez bociany, natomiast bociana używam tylko w takich okolicznościach, bo to jest zgodne z prawdą. Natomiast dużo łatwiej jest wtedy dzieciom to przyjąć, wytłumaczyć całą sytuację adopcji, niż bez tej metafory. Ja myślę sobie, że ona jest taka bardzo przydatna. Natomiast też, no właśnie, jeżeli dziecko gdzieś tam usłyszało, że jakieś kapusty, jakieś bociany, no to wtedy można to też bez takiego skrępowania wyjaśnić. Ja powiem tak, mnie kiedyś, jak byłam małym dzieckiem, ja nie wiem, jaka to była sytuacja, to takie opowieści rodzinne. Moja babcia powiedziała właśnie, że dzieci w kapuście. I była to dla babci krępująca sytuacja, bardzo mała miejscowość, sklep, wszyscy się znają. Mała dziewczynka, która mówi tak, ale babciu, przecież dzieci to się rodzą, a nie znajduje się je w kapuście. Więc sytuacja była dosyć krępująca, nawet te 20 plus lat temu, tak? Mhm. Więc chociażby, żeby nie było takich sytuacji dla nas, dla rodziców krępujących, to warto mówić po prostu, jak to jest, tak? Mhm. Że dzieci się po prostu rodzą, tym bardziej, że właśnie jest ten dostęp w telewizji, jest ten dostęp gdzieś tam w internecie, rówieśnicy rozmawiają, ale mówić językiem takim przystępnym dla dzieci. Dzieci mają jakieś swoje takie własne zainteresowania rozbudzone i rozmawia się z dzieciakami wtedy, kiedy one są na to gotowe. Jakoś nie ma takiego wieku, który by mówił, teraz trzeba rozmawiać o tym, skąd się biorą dzieci, o seksie. Nie.
Jak dziecko pyta, należy odpowiadać.
Jak dziecko pyta, należy odpowiadać jego językiem, też takim językiem, który jest mu dostępny, ale też, proszę Państwa, należy zastanowić się, dlaczego dziecko pyta. Dlatego, że często jest tak, że ono pyta dlatego, że zostało sprowokowane, a nie dlatego, że jest to jego naturalna ciekawość. I tutaj no, my dorośli powinniśmy też bardzo się pilnować, na jakie tematy rozmawiamy przy dzieciach, jakie programy puszczamy w różnych mediach, ale też co robimy. Dlatego, że często wydaje nam się, że dzieci nie wiedzą, że dzieci nie słyszą.
Że śpią.
One świetnie wiedzą. Natomiast tutaj nie chodzi o rozbudzanie ciekawości dziecka na siłę. Tylko takie podążanie za dzieckiem i za tym, kiedy ono będzie gotowe. I dzieci rozwijają się emocjonalnie różnie. Jedne wcześniej, inne później. Jedne dzieci, które emocjonalnie się rozwiną szybciej z różnych powodów. One zapytają wcześniej. Te, które się rozwiną później, zapytają później. I to jest w porządku.
A kiedy zacząć rozmowę o antykoncepcji? Czy wizyta z nastolatką ginekologa to jest dobry pomysł?
Ja myślę sobie, że o antykoncepcji warto rozmawiać też znowu w takich momentach, kiedy dzieci zaczynają być na to gotowe. Jeżeli dziecko nie jest gotowe na rozmowę o seksie, boi się, wstydzi się, wydaje mu się to obrzydliwe, bo do pewnego momentu dla dziecka jest to ble. To w ogóle nie zaczynamy tego tematu. Natomiast no, jeżeli widzimy, że dziecko gdzieś jest już gotowe na taką rozmowę, że dziecko jest zainteresowane, warto rozmawiać. Też pamiętajmy o tym, że dzieci takie informacje uzyskują w szkole. Jednak przy okazji jakiejś lekcji biologii czy wychowania do życia w rodzinie, tematy seksualności, seksu, one się w ogóle pojawiają.
No właśnie o to chciałam też zapytać, na ile tę rolę powinna przejąć szkoła?
Nie powinna.
W ogóle.
Myślę sobie, szkoła ma wspomagać rodziców i dzieci, ale nie wyręczać. I tutaj takich źródeł, z których uzyskujemy informacje na najróżniejsze tematy, jest wiele, bo to jest i szkoła, i rodzice, i rówieśnicy, i internet, i telewizja, i książki, i przypadkowe rozmowy w autobusie. Tych źródeł informacji jest bardzo wiele, natomiast żadna instytucja żadnej nie powinna wyręczać, żadna instytucja nad inną nie powinna przerzucać tej odpowiedzialności. Każdy z nas powinien się sam za siebie czuć odpowiedzialny i inne jest zadanie szkoły, jeżeli chodzi o edukowanie w sprawach seksu, seksualności, cielesności, a inna jest rola rodzica. Bo szkoła bardziej jest skoncentrowana na sprawach czysto technicznych, fizycznych, medycznych. Natomiast seks to jest nie tylko jakaś czynność, to jest bliskość, to jest relacja z drugim człowiekiem, to jest szacunek do drugiego człowieka, to jest stosunek do tego seksu, a tego już uczymy się w domu.
A wracając do tej wizyty u ginekologa, czy to jest dobry pomysł? Czy to jest stworzenie takich bezpiecznych właśnie warunków do tego, żeby z nastolatkiem, z nastolatką porozmawiać o współżyciu?
Myślę sobie, że to jest temat bardzo kontrowersyjny, dlatego że tu bardzo mocno wchodzi w grę kwestia naszych przekonań religijnych. I w momencie, kiedy jest rodzina taka bardzo religijna, bardzo przywiązana do tradycji religijnych, może to być trudne. Natomiast mimo wszystko warto próbować rozmawiać. Pamiętajmy o tym, że rozmowa to nie jest zachęcanie dziecka do seksu. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli dziecko bardzo będzie chciało, to ten seks zacznie uprawiać. Pamiętajmy o tym, że zakazany owoc najlepiej smakuje. W związku z tym też taka ortodoksja, ona może dać efekt odwrotny do zamierzonego. Natomiast jeżeli dziecko jest gotowe na taką rozmowę, daje sygnały, że chciałoby porozmawiać, ja uważam, że należy rozmawiać. Jeżeli dziecko mówi, że bez względu na wszystko ono pójdzie do ginekologa, to dużo fajniej jest, jeżeli pójdzie z rodzicem, aniżeli samo cichaczem. Dużo fajniej jest, jeżeli dziecko ma takie poczucie, że rodzic wspiera, że może z rodzicem porozmawiać, że może z rodzicem powyjaśniać sobie różne kwestie, a nie, że jest to jakimś cichaczem po głupiemu, na zasadzie ukrywania, na zasadzie kombinowania. często nie prowadzi to do niczego dobrego.
Mhm. Chciałabym teraz porozmawiać z panią o orientacji seksualnej. Jak o niej rozmawiać z dziećmi? Często się zdarzają jakieś ksenofobiczne komunikaty, komentarze wypowiadane w jakichś głupich, czasem niewybrednych żartach. Czy one właśnie mogą negatywnie wpłynąć na dzieci, które jeszcze nie mają pewności i nie są pewne swojej seksualności?
Ja myślę, że generalnie niewybredne komentarze i żarty o seksie nie są wskazane. Wiadomo, różne rzeczy się dzieją, natomiast proszę państwa, to co powiedziałam na początku, uważajmy na to, co mówimy. Jeżeli mamy taką potrzebę pożartowania sobie, róbmy to jednak tak, żeby dzieci tego nie słyszały. Chyba, że mamy już nastolatki, natomiast też pamiętajmy o tych granicach nastolatków, żeby to nie przekraczało tych granic, żeby nie powodowało jakiegoś zażenowania, skrępowania. Natomiast no rzeczywiście żyjemy w tej chwili w takich czasach dużo większej świadomości seksualnej, dużo większej otwartości na taką nieheteronormatywność. Rzeczywiście jest tak, że ta seksualność, orientacja, świadomość jej, ona się kształtuje. To jest tak, że część dzieciaków od razu wie, kogo lubi. Natomiast część dzieciaków tego po prostu nie wie, szuka. Jest taki etap w życiu człowieka, że no naturalne jest to, że podejrzewamy siebie o homoseksualizm. To jest związane z kształtowaniem się emocjonalności. Natomiast właśnie jakiekolwiek żarty, jakiekolwiek takie niewybredne komentarze, one nic dobrego nie robią. Bo nawet jeżeli nie dotyczy to naszego dziecka, to nasze dziecko może mieć jakiegoś przyjaciela, może mieć jakąś przyjaciółkę, koleżankę, którą potem może to dotknąć, jeżeli dziecko to przekaże, ale też może być tak, kurczę, mój rodzic mojej koleżanki nie będzie lubił. To może budować bardzo dużą taką barierę w relacji z dzieckiem.
No właśnie i tutaj kolejne pytanie, na ile ważne jest poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa, bo osoby homoseksualne często dopiero w dorosłym życiu decydują się na coming out i powiedzenie swoim rodzicom o swojej orientacji.
To jest szalenie ważne, żeby dziecko czuło, że ma wsparcie, że ma akceptację ze strony rodzica. Natomiast jest to bardzo trudne, dlatego że my jesteśmy też w jakiś sposób wychowani. My dorośli, coś nam mówiono na temat orientacji seksualnej, tak? Jeszcze w latach 70. homoseksualizm uważany był za chorobę.
No właśnie, czy można się z niego wyleczyć?
Nie, bo z orientacją seksualną my się rodzimy. Natomiast to nie jest choroba i to już od bardzo dawna, mówię końcówka lat 70. jest powiedziane, że to nie jest choroba i homoseksualizm się nie leczy. Dla mnie to jest osobiście burza w szklance wody, dlatego że nasza orientacja seksualna ma znaczenie tylko i wyłącznie w relacjach intymnych. To jest taka sama cecha jak to, jaki mamy kolor oczu, jakie mamy, nie wiem, preferencje dotyczące zupy, czy, nie wiem, koloru pisanym długopisem. Absolutnie w żadnych relacjach nie powinno mieć to znaczenia, bo przecież jak, nie wiem, jesteśmy na jakimś spotkaniu towarzyskim, czy spotkaniu biznesowym, jakie ma znaczenie to, z kim my sypiamy? Kogo my lubimy, czy mężczyzn, czy kobiety? Właściwie nikogo nie powinno to interesować. Jeżeli jestem, nie wiem, specjalistą w jakiejś dziedzinie, to jaki to ma wpływ, co ja robię w domu i kogo ja kocham? Absolutnie żadnego. I tak naprawdę trochę zostało to jakoś rozdmuchane, bo człowiek to jest człowiek i jego relacja z drugim człowiekiem ma znaczenie tylko w relacji z tym drugim człowiekiem. To, kogo on kocha i w jaki sposób on kocha, to jest bardzo prywatna sprawa, która nie powinna mieć znaczenia w jakichkolwiek relacjach międzyludzkich. Natomiast my nie jesteśmy tego nauczeni.
Pani Katarzyno, i ostatnie już moje pytanie, bo czas antenowy niestety dobiega końca. Co z rodzicami, którzy czują wstyd, nie wiedzą, jak rozmawiać o seksualności ze swoimi dziećmi, czy też o ich orientacji seksualnej? Czy oni mają szansę znaleźć jakąś pomoc na terenie powiatu ciechanowskiego? Gdzie mogą się zgłosić?
Ja myślę sobie, tej pomocy jest dużo, bo po pierwsze tutaj jest kilka fajnych stron internetowych, z których można taką wiedzę czerpać. Natomiast wiadomo, że tutaj nic nie zastąpi takiego kontaktu indywidualnego, tego, żeby porozmawiać o tym konkretnym dziecku, o tej konkretnej sytuacji. I tutaj warto zwrócić się do specjalisty. I takich specjalistów jest mnóstwo, począwszy od psychologów, pedagogów szkolnych. Jeżeli to jest za mało, albo no właśnie jest to zbyt jawne dla rodzica, może się zawsze zgłosić do punktu profilaktyki, który jest przy Urzędzie Miasta. Może zgłosić się do psychologów w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Może zgłosić się do takich już jednostek wyspecjalizowanych. Właśnie jedna jednostka to jest poradnia zdrowia psychicznego na terenie szpitala. Druga jednostka to jest ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej też w Ciechanowie. Generalnie rzecz biorąc, należy szukać psychologa. Są jakieś poradnie rodzinne, natomiast należy przede wszystkim szukać psychologa, z którym można porozmawiać i na pewno taka pomoc zostanie udzielona.
I nie udawać, że temat sam się wyjaśni.
Absolutnie on się sam nie wyjaśni, natomiast na pewno rodzic poczuje dużą ulgę i takie odbarczenie z pewnego ciężaru, który nosi. O seksie już w tej chwili można normalnie rozmawiać. To już nie jest taki temat tabu i proszę Państwa, nie wstydźmy się tego.
I mam nadzieję, że właśnie ta normalna rozmowa o seksie dzisiaj z naszym ekspertem, panią Katarzyną Podolską-Skotak, która jest terapeutą, psychologiem klinicznym, pedagogiem i specjalistą psychoterapii uzależnień, że Państwa ośmieli, zachęci i pozbawi strachu przed mówieniem o tym. Bardzo dziękuję, za dzisiejszą wizytę w studio. To była audycja Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego. Edyta Szewczyk, do usłyszenia.
Zadanie Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.